padele, ma sonaba por bien hecho. Con el pulso firme. Jednym słowem. Amen.
Niech mi się stanie według słowa Twego. To jest amen. Hebrajskie amen. I odchodzi od niej anioł. Scena niesamowicie dramatyczna. Józef wtedy jest nieobecny. Budował gdzieś tam jakiś dom. Maria w tym czasie udaje się, to co powiedział anioł, do Ain Karem, do swojej krewnej Elżbiety. Bo jak wiemy, Elżbieta również w późnej starości spodziewała się dziecka, którym był Jan Chrzciciel. Przybywa u niej te 3 miesiące z kawałkiem, kiedy Jan się rodzi, potem wraca do Nazaretu. No i przychodzi Józef. I co widzi? Jego żona jest w ciąży. Maria mu nie tłumaczy. Słuchaj, Józef, wiesz, no przyszedł anioł, nie? Super. Wczoraj panu mówiłem o niezwykłości Józefa. Wyobrażacie sobie, mąż pojechał w delegację, ileś miesięcy go nie ma, powiedzmy rok, przyjeżdża, jesteście w ciąży. I co mu powiecie? Słuchaj, kochanie, anioł przyszedł, nie? Uwierzyłby. Józef też nie wierzył. Dlatego zamierzał oddalić ją potajemnie. Dlaczego? Bo był człowiekiem sprawiedliwym. To jest hebrajskie słowo sprawiedliwy, tzadik. Sprawiedliwy. On wie, że on jest stary. Zrozumiał, że pewnie natura jakaś. Nie chce jej zabić, niech idzie. Tyle żyła. I wtedy zjawia się anioł. I tłumaczy Józefowi, Józek, to nie tak. To z Ducha Świętego jest. I wiara Józefa, on to wierzy. Przyjmuje Marię do siebie. Mieszkają już razem. Ten obrzęd ślubu drugiego etapu polegał na tym, że wysyłano 10 pan z lampionami. Panny mądre i głupie, te jedne miały oliwę, drugą nie. Szły do domu panny młodej, znaczy do żony, nie do panny młodej, bo już po ślubie było dawno. Szły do żony albo po żonę, przeprowadzały ją do domu męża. I wtedy już mogli żyć z sobą jak mąż z żoną, czyli współżyć. Wydawałoby się, że kamień serca spadł. Józef uwierzył. No, jakaś ulga dla Marii była. Niewątpliwie. W tym czasie jest spis ludności w całym państwie. Józef pochodził z rodu Dawida. Dawid urodził się w Betlejem. Król Dawid. Więc musi się iść zapisać do Betlejem. No i poszedł z żoną, która była już w zaawansowanej ciąży. No i kiedy dotarli do Betlejem, dla Maryi nastawał czas rozwiązania. Starali się znaleźć jakiś dom, gospodę, czyli hotel. Nie było miejsca. I to nie dlatego, że Żydzi byli niegościnni, mieszkańcy Betlejem. Absolutnie. Oni byli też dobrymi ludźmi. I na pewno współczuli temu małżeństwu Józefa i Marii, że nie mają gdzie się zatrzymać. Ale prawo żydowskie było byle jakie. Mianowicie prawo mówiło, że jeżeli Maryja by była przyjęta do tej gospody i urodziłaby syna, to gościu miałby przechlapane, bo przez 40 dni nie mógłby prowadzić żadnego biznesu, bo dom byłby nieczysty, bo urodziła chłopaka. 40 dni jest nieczystość kobiety po urodzeniu syna. Nie ma prawa chodzić na modlitwy. W kościołach wschodnich też tak jest, prawosławnych. Nie ma kobieta prawa iść do kościoła przez 40 dni, dopóki jest nieczysta po urodzeniu syna. A jak ma nieszczęście urodzić córkę, to 80 dni. I dopiero potem mogą pójść do świątyni. Maria nie ma gdzie urodzić Jezusa. Tak weźcie się, zastanówcie, jakbyście były w roli Marii. Bóg wybrał, jesteście przeszczęśliwe. No, pierwszy ten dylemat, jak to się stanie. Ale kurczę, wszyscy czekali w Izraelu, że przyjdzie Mesjasz. Kobieta każda marzyła, żeby być matką tego Mesjasza. Ta się dowiaduje, że będzie matką Mesjasza. No to dumna jest. Najpierw przerażona, potem dumna. to nagle mogłaby po ludzku myśleć, że jakaś opieka Pana Boga będzie. Bóg będzie się nią opiekował. A ja dziękuję za taką opiekę. To ja nie mam gdzie urodzić. Ja mówię Ci, Panie Boże, amen. A Ty co, nawet nie zadbasz, żeby dziecko się urodziło w normalnych warunkach? Ja mówię tylko po ludzku. Nie mają gdzie. I rodzi w grocie. Rodzi gdzieś w grocie, wśród zwierząt. Piękna opieka Boża. Opatrzność, ła. Pewnie przeżywała. Józef też pewnie szczęśliwy nie był. Przychodzą pasterze, mówią, co im aniołowie powiedzieli. Potem jak przyszli mędrcy ze wschodu, to już Jezus był w domu. Weszli do domu. Bait to jest po hebrajsku. Do domu. Józef już znalazł jakiś dom, żeby mogli tam zamieszkać. Urodziła w grocie, ale jak byli mędrcy, to już był jakiś dom, jakieś mieszkanie. Potem, jak dziecko ma 8 dni, to dokonuje się nadanie imienia, czyli obrzezanie. I tego dokonuje najczęściej ojciec. Józef był jako mąż Marii zobowiązany do tego, żeby nadać imię Jezusowi. Imię, które wcześniej zwiastował anioł Gabriel. 8 dni mamy imię Jeszua albo Jehoszua, czyli Jahwe jest zbawieniem. To jest tak jak ja mam Jarek, Jarosław. Jehoszua to jest całe, Jeszua to jest zdrobnienie. I potem mamy scenę, kiedy Pan Jezus ma dni 40. Ofiarowanie w świątyni, tak zwane ofiarowanie pańskie. Poszła Maria z Józefem i złożyli parę synogarnic. Prawda? Można było składać duże ofiary. Nie byli za bogaci, więc złożyli 2 gołąbki. Ale tam wita ich w świątyni Symeon i jest prorokini Anna. I ja dziękuję za takie piękne życzenia z okazji oczyszczenia Marii. To jest 40 dni, czyli jest święto oczyszczenia Marii. My mamy to jako ofiarowanie pańskie, a w Polsce funkcjonuje jako Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego. To obchodzimy, wtedy się urodziły. Nie w tym tamtym roku, jak Pan Jezus, nie? Nie, trochę wcześniej. Także Symeon mówi, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstaniu wielu w Izraelu, i zna znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie. A Twoją duszę miecz przeniknie. Super życzenia dla szczęśliwej matki, która właśnie się oczyściła. Nie wiem, czy któraś z Was chciałaby, żeby ktoś składał Wam takie życzenia. Pokazujemy Marię z 7 mieczami. Matka Boża 7 boleści. Znacie ten obraz czy figurę? Znana. A wiecie, jakie to boleści są tam? W tych mieczach kolejnych? Jeżeli nie wiecie, to wam powiem. Jak wiecie, to niektórym przypomnę. Pierwszym mieczem to jest właśnie to proroctwo Symeona. To musiało Marię bardzo zaboleć. Potem drugim mieczem była ucieczka do Egiptu. O tym zaraz sobie powiemy. Potem było zagubienie w świątyni, spotkanie na drodze krzyżowej, śmierć na krzyżu, zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu. To jest 7 tych mieczy boleści. Potem, kiedy już wyszli ze świątyni, wrócili do Nazaretu. Tam byli mniej więcej do 2 roku życia Pana Jezusa, bo właśnie wtedy, mniej więcej po 2 latach od narodzenia, Herod każe mordować dzieci. To nie jest od razu, tylko mniej więcej po 2 latach. Dlatego zabijają dzieci do lat 2, nie nowonarodzone, ale to mniej więcej było 2 lata po. My czytając Ewangelię nie widzimy odległości czasowych między kolejnymi wydarzeniami. W Nazarecie ukazuje się ponownie Józefowi anioł we śnie i mówi mu, słuchaj, bierz dziecię i jego matkę i uciekaj. I uciekli do Egiptu. Tam przebywali kilka lat, nie wiemy dokąd, jak długo. Ale Talmud Babiloński wykorzystuje ten pobyt Jezusa w Egipcie, bo pisze o Jezusie bardzo negatywnie. Bardzo Żydzi piszą negatywnie o Panu Jezusie. Cytuję, nieślubny bękart fryzjerki Maryi, syn prostytutki, nauczył się czarnej magii w Egipcie i zwodził lud. To są cytaty. Po pobycie w Egipcie przez ileś lat, nie wiemy dokładnie ile, anioł ukazuje się Józefowi i mówi, słuchaj, umarł Herod, możesz wracać. Herod Wielki, ten, który chciał zabić Pana Jezusa, umarł w roku 4 przed Chrystusem. A więc Jezus nie miał w ogóle 33 lat, jak umierał. To jest wyssane nie wiadomo skąd. Jezus miał 42-45 lat, jak umarł. I spis ludności był w 12 roku przed narodzeniem Chrystusa. Herod umiera w 4 roku przed Chrystusem. Także Jezus miał 42-45 lat. Jest jeden fragment, który mówi o wieku Pana Jezusa takim starszym. To jest 8 rozdział Ewangelii według Jana, 58 werset, kiedy tam Jezus rozmawia z Żydami, oni mówią do Niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Miał około 30 lat, jak zaczął działalność, ale miał 40 kilka, jak ludzie wystąpili przeciwko niemu i go zabili. To też jest, nawet w tabelach chronologicznych jest napisane. Gdybyśmy starali się go jak najmłodziej uśmiercić, ale to już tak już totalnie, przeginając wszystkie daty, to musiałby mieć 38. Ale to takie bezwzględne minimum. Nie wiemy dokładnie, ile żył lat. Nie wiemy i się nie dowiemy. Po powrocie zamieszkują w Nazarecie. Stąd mamy Jezus z Nazaretu. Co roku pielgrzymowali na święto Paschy. Dowiadujemy się o tym, kiedy Jezus miał lat 12. 12 lat poszedł ze swoją matką, ziemskim ojcem do Jerozolimy na święto Paschy i kiedy wracali następnego dnia, jego rodzice zorientowali się, że go nie ma. Dzisiaj pewnie rzecznik praw dziecka by ich pozbawił praw rodzicielskich jako wyrodnych rodziców, nie? Ale czy zastanawialiście się kiedyś, pewnie tak, bardziej niż mężczyźni, co czuje matka, kiedy nagle dziecko ginie? Nie chodzi, że traci na zawsze, ale się zagubiło. Co ona musiała czuć? Odchodziła od zmysłów. Biegała, szukała, nie było go wśród pielgrzymów, więc wraca z Józefem do Jerozolimy. Szukają go. Po 3 dniach znajdują go w świątyni. On siedzi między nauczycielami i ni stąd, ni zowąd mówi, synu, czegoś, co nam uczyniłeś? No, chłopie. A on bezczelnie po ludzku, czegoście mnie szukali? No, ta od zmysłów odchodzi, czegoście mnie szukali? A co mieli robić? No, nie widzieliście, że powinienem być w tym, co należy do domu mojego ojca? Kiepsko pewnie wtedy się czuł Józef, mąż Marii. Ale co czuła matka? Bo przecież to zagubienie to był jej miecz, który wbity. Tak jak ta emigracja do Egiptu. Uciekali po to, żeby chronić dziecko. Potem Pan Jezus naucza. Zaczyna jak ma 30 lat mniej więcej. I co mówią o Jezusie? O tym mówiłem dzisiaj w homilii. Żarłok, pijak, przyjaciel prostytutek, bogaczy. To wszystko słucha, tego wszystkiego słucha jego matka. Żadnej z was nie byłoby miło słuchać, jakie wasze dziecko jest byle jakie. Nawet pewnego dnia, o tym pisze Mateusz, bracia, siostry Jezusa poszli z nią, żeby go powstrzymać. Marek pisze, nie wiem, czy powiedziałem dobrze, że Marek. On nie wiadomo, czy się z nimi spotkał. Mówią, słuchaj, przyszła twoja matka, twoi bracia. Chcą z tobą rozmawiać. Któż jest moją matką? Którzy są moimi braćmi? Ten, kto wypełnia wolę Ojca mego, mówi Jezus, ten jest mi z bratem, siostrą i matką. Nie wiemy, czy się spotkał, ale pewnie było jej przykro, nawet jeżeli usłyszała te słowa, które powiedział, po ludzku. Przecież ona była tylko człowiekiem. On był Bogiem człowiekiem, ale ona była człowiekiem. I tak jak Józef, oni kompletnie wiele rzeczy nie rozumieli. Pisze to ewangelista. Tego nie rozumieli jego rodzice. Bo jak mieli to zrozumieć? Bracia i siostry przyszli do ciebie. Protestanci mówią, że tam jest użyty wyraz bracia rodzeni, siostry rodzone. I dlatego niektóre wyznania protestanckie twierdzą, że Maria miała inne dzieci poza Jezusem. A kiepsko czytają Biblię. Rzeczywiście tam, bo to jest Nowy Testament spisany w języku greckim, są takie użyte słowa, twoi adelfoi, adelfai przyszli do ciebie. Twoi bracia rodzeni i siostry rodzone. I kiedy czytamy Biblię, w komentarzach tą naszą, jest napisane, chodzi o kuzynów. Jakby ktoś tak powiedział na egzaminie, to by oblał. W języku hebrajskim jest słowo ach, czyli brat, kuzyn, wszystko jedno. Żydzi używają słowa ach na określenie braci i kuzynów. To jest jeden termin, jeden wyraz. Ale Grecy precyzują. Adelfoi to jest brat rodzony, a kuzyn to jest anepsos. A tam jest bracia rodzeni przyszli. No to co, mieli dzieci z Józefem? No nie mieli. Dlaczego? Po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się 500 adelfoi, braciom rodzonym równocześnie. No konia z rzędem temu, jakby ktoś by uwierzył, że Maria urodziła 500 chłopa, nie? To trzeba brać w tym kluczu interpretacyjnym, co powiedział Pan Jezus. Ten, kto wypełnia wolę Boga, jest mu bratem, siostrą. Że Maria nie miała innych dzieci poza Jezusem, to świadczy Golgota. Kiedy Jezus oddaje ją pod opiekę Jana. W kulturze izraelskiej, semickiej, jest nie do pomyślenia, że jakby ktoś miał dzieci, to obcy by się nią zajął. Jezus, jeżeli miał, to miał, pisali adelfoi, pewnie chodziło o dzieci Józefa, zanim owdowiał. Ale absolutnie nie dzieci Marii i Józefa. I tak to trzeba rozumieć. Bo gdyby mieli, to zajęliby się Marią po jej śmierci, przed jej śmiercią, po śmierci Pana Jezusa. A więc Maria musiała słuchać tego, co mówią o jej synu, a ludzie mówili bardzo źle o Panu Jezusie. Bardzo źle. Potem była w Jerozolimie w czasie jego drogi krzyżowej. Mamy tę scenę, kiedy Pan Jezus spotyka swoją matkę. To jest kolejny czwarty miecz. Ona nie lamentuje, nie rzuca się na żołnierzy, nie chce wyrwać ich z rąk swojego syna. Odprowadza go na Kalwarię, Golgotę. I tam widzi, jak on kona. Co musi czuć matka, która patrzy na śmierć swojego dziecka? Wiemy, że pewnie każda chciałaby, żeby to było odwrotnie. Żeby to dziecko było przy jej śmierci. A ona oddała ludzkości go żywego, a potem na Kalwarii mamy pietę, kiedy jest zdjęte ciało jej syna, który jest martwy. Kolejny miecz. Potem złożenie do grobu. Jeżeli ktoś pokazuje kaznodzieje, piękne życie Marii, fantastyczne, to tak się zastanawiam, czy ten niedouczony homileta zna Biblię. Jej życie było straszne. Ona kompletnie nie rozumiała wielu rzeczy. Ale na czym polega wielkość i piękno Marii? Polega na tym, że ona choć wielu rzeczy nie rozumiała, jak powiedziała w Nazarecie amen, tak po tą Kalwarię była wierna temu słowu, które powiedziała. Pomimo, że nie łapała tego, co się dzieje. to jest jej męczeństwo wiary. Ale miała taką wiarę, że jeżeli Bóg zaplanował, to Bóg ma w tym swój plan. Nie wiemy jaki, ale ma. I ona wiedziała, że Pan Bóg z tego wyciągnie coś dobrego. I dlatego postać Marii jest tak niezwykła. I dlatego oddajemy jej szacunek, bo nie ma nikogo większego od niej. Nie modlimy się do niej, bo to byłby grzech. Można modlić się tylko do Boga, ale wzywamy jej wstawiennictwa. Modlimy się tylko do Boga, jak mamy litanie. Mówimy: Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Nie modlimy się do, ale z Maryją i tak jak Maryja. I dlatego staramy się właśnie wzywać jej wstawiennictwa, jak wzywamy wstawiennictwa świętych, bo nie ma nikogo skuteczniejszego w swoich modlitwach od Marii. Dlatego zanosimy za jej wstawiennictwem nasze prośby i dlatego trzeba modlić się jak najwięcej za jej wstawiennictwem. Jeżeli będziecie kiedyś prosili Pana Jezusa o coś, raz, drugi, trzeci i was nie wysłucha, to powiedzcie mu tak: słuchaj Panie Jezu, proszę Cię po raz ostatni. Albo to załatwisz, albo poskarżę się Twojej matce. Uwierzcie mi, skutkuje. Dziękuję.